Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 7 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Niemal cały magazyn wypełnią dziś aktualności watykańskie. Powiemy m.in. o spotkaniu papieża z Międzynarodową Komisją Teologiczną. Na zakończenie nadamy felieton bioetyczny księdza Piotra Kiniewicza, dziś o porodzie fizjologicznym. Zapraszamy. Do tegorocznego dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej nawiązał papież, spotykając się w Watykanie z uczestnikami jej dorocznej sesji plenarnej. Dokument nosi tytuł Teologia dziś, perspektywy, zasady i kryteria. Benedykt XVI przypomniał, że wyjaśnia on kryteria teologii autentycznie katolickiej, a zatem zdolnej wnosić wkład w misję Kościoła, którą jest głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom.
Do kryteriów tych należy sensus fidelium, czyli zmysł wiary wiernych. Sobór Watykański II, podkreślając niezastąpioną rolę magisterium Kościoła, naucza także, iż ogół wierzących w Kościele ma zmysł rozpoznawania prawdziwej wiary. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ten swoisty, nadprzyrodzony instynkt to bynajmniej nie jakaś kościelna opinia publiczna. By mieć zmysł wiary, trzeba autentycznie uczestniczyć w życiu Kościoła, a to wymaga przyjmowania jego magisterium.
Papież zwrócił też uwagę na pojawiające się dziś uprzedzenia do religii, zwłaszcza monoteistycznych, jakoby prowadziły do przemocy, dlatego iż utrzymują, że istnieje prawda uniwersalna. Niektórzy uważają, że jedynie politeizm wartości gwarantuje tolerancję i pokój, będąc zgodny z duchem demokracji i pluralizmu. Tymczasem Chrystus radykalnie odrzuca wszelką nienawiść i przemoc, głosząc absolutny prymat miłości.
Jeśli więc w historii zaistniały, czy jeszcze istnieją, formy przemocy dokonywanej w imię Boga, nie należy ich przypisywać monoteizmowi, ale przyczynom historycznym, a przede wszystkim błędom ludzi. To raczej właśnie zapominanie o Bogu sprawia, że ludzka społeczność pogrąża się w pewnej formie relatywizmu, która w sposób nieunikniony rodzi przemoc. Kiedy neguje się wszystkim możliwość odniesienia do obiektywnej prawdy, uniemożliwia się dialog, a przemoc jawna czy ukryta staje się regułą ludzkich relacji. Bez otwarcia się na transcendencję, która pozwala znajdować odpowiedzi na pytania o sens życia i o sposób życia moralnie, człowiek staje się niezdolny, by działać zgodnie ze sprawiedliwością i angażować się na rzecz pokoju.
Benedykt XVI poszerzył kompetencje swego sekretarza osobistego księdza Georga Genswaina. Mianował go prefektem domu papieskiego oraz arcybiskupem tytularnym. Przypomnijmy, że arcybiskup nominat ma 56 lat i jest kanonistą. Pochodzi z archidiecezji Fryburga Bryzgowijskiego w Niemczech. W 1996 roku rozpoczął pracę w Kongregacji Nauki Wiary, gdzie był m.in. sekretarzem osobistym ówczesnego prefekta dykasterii. Funkcję tę zachował również po wyborze kardynała Ratzingera na stolicę Piotrową.
Do zadań księdza Genswaina będzie odtąd należała m.in. organizacja papieskich audiencji, zarówno oficjalnych, jak i prywatnych. Z tego względu prefekt domu papieskiego jest postrzegany jako główny pośrednik między Ojcem Świętym a Kurią Rzymską i światem. Zmarły patriarcha Ignacy IV Chazim dawał wyraźne świadectwo wiary i miłości, zabiegając zarówno o duchowy wzrost powierzonej mu owczarni, jak i o pojednanie i pokój między ludźmi. Słowa te czytamy w liście Benedykta XVI po śmierci prawosławnego patriarchy Antiochii i całego Wschodu. Zmarł on przedwczoraj w wieku 92 lat. Papież przypomina jego zasługi w dziele zbliżenia katolików i prawosławnych. Wyraża przy tym nadzieję, że jego przykład na tym polu będzie dla wszystkich zachętą do kontynuowania dialogu i dążenia do pełnej jedności w Chrystusie.
Prawosławny patriarchat Antiochii chlubi się starożytnymi korzeniami. Jego kolejni zwierzchnicy noszą tytuł następcy Piotra i Pawła. Z powodu burzliwych dziejów Antiochii, leżącej dziś na terytorium tureckim, siedziba patriarchatu została przeniesiona do Damaszku. Sam patriarcha Ignacy również był Syryjczykiem. Jako kapłan poświęcał się gorliwie duszpasterstwu młodzieży. Wniósł wkład w liturgiczną i duchową odnowę patriarchatu. Był jednym z założycieli światowego ruchu młodzieży prawosławnej Syndesmos. W Balamand w Libanie założył Instytut Teologii Prawosławnej świętego Jana Damasceńskiego oraz Uniwersytet, który jest dziś jednym z najważniejszych ośrodków akademickich na Bliskim Wschodzie. W 1979 roku został wybrany na patriarchę. Jego pogrzeb odbędzie się w niedzielę.
W watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater papież wysłuchał ze swymi współpracownikami pierwszego z kazań adwentowych. Ich tematem jest tym razem Rok Łaski Pana. Kaznodzieja Domu Papieskiego głosi je we wszystkie piątki Adwentu. Dziś ojciec Raniero Cantalamessa mówił o roku wiary i katechizmie Kościoła katolickiego.
Benedykt XVI przyjął na audiencji nowego ambasadora Grecji przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. Jest nim 58-letni Georgios Papadopoulos, od 32 lat pracujący w greckiej służbie dyplomatycznej. Był on już ambasadorem w Arabii Saudyjskiej i w Brukseli, a ostatnio dyrektorem Departamentu do Spraw Azji i Oceanii w MSZ w Atenach.
Specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego na przyszłoroczne obchody Światowego Dnia Chorego w Altötting w Niemczech został mianowany arcybiskup Zygmunt Zimowski. Stojący na czele papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Zdrowia hierarcha będzie przewodniczył jego uroczystym obchodom centralnym, które odbędą się w tym bawarskim sanktuarium maryjnym 11 lutego.
Stolica Apostolska docenia gest wspólnoty anglikańskiej, która na swego oficjalnego przedstawiciela przy Watykanie mianowała jednego z największych specjalistów od dialogu katolicko-anglikańskiego. Dowiadujemy się o tym z noty papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Przypomnijmy, że przedstawicielem arcybiskupa Canterbury w Rzymie został dotychczasowy zwierzchnik Anglikanów w Nowej Zelandii, arcybiskup David Moxon, który ze strony anglikańskiej przewodzi pracą Wspólnej Komisji do Spraw Dialogu Teologicznego i jest też znawcą teologii stosowanej katolickiego pisarza Tolkiena.
Nominacja ta jest zasługą arcybiskupa Rowana Williamsa, który funkcję prymasa wspólnoty anglikańskiej pełni do końca tego roku. Dodajmy, że nie jest to jedyny przyjazny gest z jego strony względem Kościoła katolickiego. Jak podał tygodnik Tablet, ostatnim punktem jego urzędowania w Londynie będzie kolacja z papieskim nuncjuszem, arcybiskupem Antonio Meninim.
Arcybiskup David Moxon jest świadomy problemów, które zagrażają ekumenicznym relacjom obu kościołów. Chodzi tu o nowe rozbieżności dotyczące biskupstwa kobiet oraz kwestii etycznych. W jego przekonaniu katolicko-anglikański dialog teologiczny może się jednak poszczycić wielkimi osiągnięciami. Gdybyśmy tak mieli z lotu ptaka spojrzeć na to wszystko, co dokonało się w ramach dialogu teologicznego między dwoma kościołami, to zobaczymy, że w najbardziej istotnych kwestiach zgadzamy się gdzieś w 80%. Pozostaje jednak 20% doktryny, która stwarza poważne problemy. Teolodzy intensywnie pracują, aby zwiększyć tę przestrzeń porozumienia. Trzeba też pamiętać, że do tej pory zgadzaliśmy się co do wizji różnych poziomów jedności. Istnieje już między nami rzeczywista jedność dzięki sakramentowi chrztu. Łączy nas również to samo rozumienie Eucharystii, o czym nie wie prawdopodobnie wielu Anglikanów. Wypracowaliśmy już wiele wspólnych dokumentów, które świadczą o naszej jedności. W moim przekonaniu to, co nas jednoczy, jest o wiele ważniejsze od podziałów i jest to dobra nowina, którą powinniśmy się dzielić. Benedykt XVI otrzymał nowe papamobile. Jest nim tradycyjnie Mercedes, tym razem najnowszej klasy M. Prace nad dostosowaniem samochodu do potrzeb papieża rozpoczęły się przed rokiem. Chodziło głównie o to, by ułatwiał mu on kontakt z wiernymi oraz zapewniał bezpieczeństwo i odpowiedni komfort jazdy, szczególnie w czasie pielgrzymek. Pojazd zasilany jest benzyną bezołowiową, podobnie jak modele poprzednie.
Po raz pierwszy nowym papamobile Benedykt XVI pojedzie jutro na spotkanie z wiernymi na Placu Hiszpańskim, tradycyjnie odbywające się w tym miejscu w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszego Mercedesa otrzymał przed ponad 80 laty Pius XI. Kolejne modele trafiały do jego następców. Jednak pierwsze papamobile w obecnym kształcie pojawiło się dopiero za pontyfikatu Jana Pawła II. Miało to miejsce w maju 1982 roku podczas pielgrzymki do Wielkiej Brytanii. Wcześniej papież Polak podróżował między innymi starym, dostosowanym do jego potrzeb, tak by był lepiej widoczny dla wiernych. Po zamachu w 1981 roku papieski samochód był konstruowany tak, by nie tylko zapewnić dobry kontakt z pielgrzymami, ale i bezpieczeństwo dzięki kuloodpornej osłonie. Stare samochody papieskie tradycyjnie trafiają do muzeum. Zobaczyć je można we Watykanie oraz w Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie.
Do jutrzejszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia przygotowuje się sanktuarium w Lourdes. To właśnie tam Maryja przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu ordynariusz Lourdes, biskup Nicolas Brouet, sanktuarium na nowo zapełniło się pielgrzymami. Zazwyczaj jest to martwy sezon, ale 8 grudnia Lourdes ponownie ożywa, zwłaszcza tym razem w roku wiary, mówi biskup Brouet.
W Maryi wszystko jest otwarte na łaskę. To dlatego uroczystość Niepokalanego Poczęcia ma tak wielkie znaczenie w roku wiary. Maryja pokazuje nam, jak się otwierać na Pana Jezusa. Kiedy Benedykt XVI odwiedził Lourdes w 2008 roku, powiedział bardzo piękne słowa, że Maryja jest w istocie znakiem jedności, bo grzech dzieli. Tam, gdzie nie ma grzechu, tam jest jedność. W tym sensie Maryja, otwierając nas na łaskę, na działanie Ducha Świętego, leczy podziały między ludźmi, przywraca między nimi jedność.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Poród fizjologiczny.
Cud narodzin jest wcale nie mniejszy niż cud poczęcia. Dokładna analiza fizjologii porodu każe ze czcią pochylić się przed wspaniałością stworzenia. Okazuje się bowiem, że poród jest czymś zdecydowanie poważniejszym niż prostym wydostaniem się dziecka z matczynego łona. Jest precyzyjnie zaplanowanym procesem, który ma zaowocować uruchomieniem kolejnych funkcji organizmu dziecka. Siłą rzeczy nieuzasadnione medyczne ingerencje w jego przebieg mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a niekiedy życia młodego człowieka. Nie wystarczy, by dziecko wyszło z łona matki drogami rodnymi, by móc mówić o porodzie naturalnym czy fizjologicznym. Trwająca od lat technicyzacja medycyny doprowadziła do sytuacji, w której personel medyczny traktuje interwencję w proces rodzenia jako rzecz oczywistą. Rodząca kobieta traktowana jest z założenia jako pacjentka, a szpital jako najlepsze, najodpowiedniejsze i najbezpieczniejsze miejsce przeprowadzenia porodu. Jakkolwiek od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, w których, czy to ze względu na stan matki, czy też dziecka, koniecznym jest, by narodziny miały miejsce w szpitalu i pod czujnym okiem lekarza, zazwyczaj, wbrew obiegowej opinii, tak być nie musiało. Nie musiało, pod warunkiem oczywiście, że zarówno matka, czy lepiej powiedzieć rodzice, jak i personel medyczny pozwoliliby sobie na odrobinę zaufania do Pana Boga i na rezygnację z pośpiechu. Wydaje się, że słowo pośpiech jest tu jakimś kluczem do zrozumienia problemu. Współczesny człowiek przywykł do tego, by uzyskiwać założone efekty natychmiast i jak najmniejszym kosztem. Stąd zapewne wzięła się tendencja do podłączania rodzącej kobiety do oksytocyny, do przebijania pęcherza, nacinania krocza, czy też niemal natychmiastowego przecinania pępowiny po narodzinach, o cesarskim cięciu na życzenie nie wspominając. Żadna z tych praktyk nie pozostaje bez negatywnych konsekwencji dla dziecka, Jeśli zatem nie ma dla nich medycznego uzasadnienia, a przez uzasadnienie należy rozumieć konieczność podjęcia interwencji stricte terapeutycznej, trzeba oceniać je jako działanie na szkodę dziecka. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, zwłaszcza jeśli stoi za nim dążenie do wygody, już to kobiety domagającej się znieczulenia lub cesarskiego cięcia, już to lekarza przyspieszającego i skracającego czas trwania porodu. Dziecko do narodzin przygotowuje się przez cały czas swojego życia płodowego i bynajmniej nie chodzi wyłącznie o ukształtowanie tkanek i narządów. Oddziałujące na ciało dziecka bodźce dotykowe i słuchowe stymulują rozwój układu nerwowego, mięśni, zmysłu równowagi. Dziecko uczy się swojego ciała już w łonie matki, reagując jednocześnie na warunki, w jakich za jej pośrednictwem przychodzi mu żyć. Bezpośrednie przygotowanie do porodu polegają najpierw na ułożeniu się głową w kierunku dróg rodnych matki, by podczas samych narodzin prześliznąć się nimi na zewnątrz. W trakcie przejścia dziecko wykonuje kilka zwrotów głową i ciałem, ale możliwe jest to tylko wtedy, gdy da mu się na to czas i sposobność. Przyspieszenie porodu działaniem oksytocyny, przebiciem pęcherza lub naciskiem z zewnątrz na macicę utrudnia lub wręcz uniemożliwia tę ekwilibrystyczną sztukę, stwarzając jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka. Konieczność wykorzystania kleszczy czy też próżnociągu do wydobycia dziecka bardzo często jest wymuszona wcześniejszymi interwencjami personelu próbującego przyspieszyć narodziny dziecka. Narodziny są procesem, w którym matka, współpracując ze swoim potomstwem, pomaga mu wyjść na zewnątrz. Jej ciało stworzone zostało w ten sposób, by dawać życie i by chronić poczęte potomstwo. Jeśli oboje są zdrowi, żadna interwencja medyczna nie jest potrzebna. Pomoc doświadczonej położnej polega na wsparciu komunikacji matki z jej własnym ciałem, z dzieckiem, na uspokojeniu atmosfery i przyjęciu dziecka, gdy się narodzi. Zatem położna raczej towarzyszy kobiecie, niż by miała spełniać rolę przewodnika, a tym bardziej aktywnego współuczestnika porodu. Poddanie się naturalnemu biegowi akcji porodowej, a więc bez farmakologicznego czy mechanicznego stymulowania i jej przyspieszania, przynosi dziecku wiele korzyści. Brak sztucznej stymulacji oksytocyną pozwala na uniknięcie przedłużających się stanów podduszenia dziecka. Wolniejsze, a zwłaszcza niewymuszone przebiciem pęcherza przesuwanie się dziecka daje mu możliwość dostosowania się do kształtu dróg rodnych matki bez jednoczesnego narażania się na nadmierny wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Pozostawienie tętniącej pępowiny aż do samoistnego wygaśnięcia jej pracy pozwala zaś dziecku na przyswojenie sobie znaczących ilości zawartego w krwi pępowinowej żelaza. Warto też zauważyć, że poród drogami natury jest niezwykle ważny z punktu widzenia immunologicznego bezpieczeństwa dziecka. Podczas przejścia przejmuje ono od matki kultury bakteryjne, które następnie wnikną do jego układu pokarmowego, do tej pory sterylnego. Wraz z mlekiem matki, czyli produkowaną w pierwszych dniach po porodzie siarą, otrzymuje zaś przeciwciała na znane ciału matki patogeny. Wbrew temu, co można usłyszeć od różnych ekspertów, poród naturalny, fizjologiczny jest możliwy. Gdyby tak nie było, ludzkość dawno by już wymarła. Oczywiście są sytuacje, gdy interwencja medyczna jest konieczna, by ratować życie dziecka i jego matki. Są one jednak zdecydowanie rzadsze niż zapatrzeni w technikę medycy są gotowi przyznać. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.